Mnie się to podoba.
Beata Iwerz, dzień dobry, witam. To druga godzina naszego spotkania w świąteczny poniedziałek. Mnie się to podoba, spotkanie z kulturą. W drugiej godzinie Natalia Kukulska, tak jak Państwu obiecałam. To jest postać, której chyba nie trzeba przedstawiać. Chyba, że bardzo młodemu pokoleniu, które nie pamięta Natalii z jej dzieciństwa, czy też nie wie, nie zna polskiego aktualnie świata muzycznego, bo jest to postać, która co jakiś czas zaskakuje nas kolejną płytą, ale też jest bardzo, myślę, intensywnie obecna w świecie artystycznym. Ten ostatni powód, który też na pewno pojawi się w naszej rozmowie, to płyta, którą Natalia Kukulska nagrała z Markiem Napiórkowskim, Szukaj w snach. To z kolei propozycja nie dla dorosłych, tylko dla dzieci, ale ten świat Natalii twórczy jest bardzo bogaty, więc nie tylko te rzeczy, które nas dorosłych interesują, pojawią się w rozmowie, ale również odniesienia do twórczości dla dzieci. Bardzo zapraszam. Witamy Państwa. Świąteczne wydanie, mnie się to podoba. Moimi Państwa gościem jest Natalia Kukulska. Witam Cię, Natalio.
Witam serdecznie.
Gratuluję na początek Fryderyka, bo spotkałyśmy się na antenie w popołudniu przed Fryderykami i okazało się, że nagroda wędruje do Natalii Kukulskiej i Marka Napiórkowskiego. To też taki miły akcent, bo wielokrotnie jako wokalistka, autorka tekstów płyt byłaś nominowana do Fryderyków, a za tę płytę przydarzyła się ta piękna nagroda.
Tak, no jest to mój pierwszy, Fryderyk, pierwsza statuetka, ale podobnie Marek Napiórkowski też miał sporo tych nominacji, a statuetki jeszcze nie, więc teraz już mamy.
A statuetka jest dla każdego?
Tak, oczywiście. Okay. Dostaliśmy dwie statuetki, natomiast Marka nie było na wręczeniu, więc mu go przywiozłam i wręczyłam statuetkę podczas naszego wspólnego koncertu właśnie w Teatrze Roma, Szukaj w snach. I się śmieję, że nie mieliśmy, więc to jest czysta matematyka, że dwa minusy dały plusa, prawda? Po prostu. Ale tak naprawdę fajnie, że powstała taka kategoria, bo to warto dodać. Kategoria to jest piosenka dziecięca i młodzieżowa. I my w zasadzie, jeszcze już kończąc temat tej płyty Szukaj w snach, no to tylko jeszcze powiem, że to jest płyta z kołysankami. Ale kołysanki wybierane są przecież przez zazwyczaj dorosłych, więc płyta jest i dla dorosłych, i dla dzieci, i każdy, myślę, z niej może mieć coś dla siebie. To jest tak jak w dobrej bajce, że są różne płaszczyzny.
Tak, piękna płyta, która powstała w Teatrze Starym w Lublinie. Najpierw był spektakl.
Tak. Mhm. A potem weszliśmy do studia i została nagrana i wydana i rzeczywiście przyniosła nam naszego pierwszego w życiu Fryderyka, ale może to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest dla mnie to, że udało się zrobić ją bez takich kompromisów, jak się czasami myśli, że może dla dzieci to tak coś na szybko, tak, że można tak naprawdę omamić je troszeczkę jakimiś wesołymi nutkami, kolorowymi misiami. A ta płyta naprawdę została zrobiona tak, jakbyśmy robili każdy z nas swoją autorską czy solową, z namaszczeniem i pełnym oddaniem sercem i profesjonalizmem.
Bardzo nastrojowa, bo też temat jest właściwy,
bo to są
kołysanki. Nie znajdziemy na tej płycie rytmów, które porywają do zabawy, do tańca, raczej odwrotnie.
Chociaż przyznam, że Marek, mając całą płytę do możliwości, żeby wykorzystać różne kolory na tej płycie, Marek sięgnął po rytmy bardziej takie żwawe, ale wszystko jest w takim klimacie łagodnym, kojącym.
Zastanawiałam się, przygotowując się do naszego spotkania, jak dziecięca popularność, której doświadczyłeś jako dziesięciolatka, nagrywając płytę swoją pierwszą Natalia, później Bajki Natalki, jak ona wpływała na twoje relacje rówieśnicze? Czy to było tak, że jako dziewczynka, która rozpoznawala, bo to przecież jest ta Natalia, no to było inaczej w klasie?
Nie, chodziłam do normalnej podstawówki, tak zwanej państwowej to nie były takie czasy, żeby szła popularność tak wielka. Pierwszą piosenkę nagrałam mając 7 lat, więc to jest właśnie czas, kiedy się idzie do pierwszej klasy i szczerze mówiąc, nie miałam poczucia, że jakoś jestem, nie wiem, traktowana specjalnie bądź oznaczona na tym korytarzu szkolnym, że wszyscy jakoś mnie, nie wiem, omijali albo patrzyli, albo pokazywali. Dość szybko stworzyliśmy fajną, zgraną klasę w szkole. Miałam rówieśników, z którymi się przyjaźniłam, więc nie odczułam tego w żaden sposób.
A kiedy pojawiła się w twojej głowie taka pierwsza myśl, że faktycznie będziesz kontynuowała to, co zaczęła mama?
Znaczy, taka to się nigdy nie pojawiła, bo
w tym znaczeniu, że to będzie droga muzyka, wokalistki, związana z tym, co robią rodzice.
To znaczy właśnie nadal oczywiście to robili rodzice, czyli zajmowali się muzyką, ale moje myślenie nigdy nie było takie, że będę robiła to, co robią rodzice, tylko będę robiła to, co kocham, czyli będę śpiewała. I to myślę, że w momencie, kiedy przerwałam swoje dziecięce śpiewanie w wieku... No po tej właśnie płycie długo grającej Natalia, która ukazała się w 1986 roku, no, była jeszcze płyta Bajki Natalki i to była taka moja wspaniała przygoda i doświadczenie móc poznać wybitnych polskich aktorów. I tam na tę płytę nagrałam jeszcze kilka piosenek. I potem w zasadzie tata mówi, słuchaj, teraz chyba zostawmy sobie to śpiewanie, zajmij się szkołą. I bardzo to był dobry wybór. Ja nawet szczerze mówiąc nie miałam jakiegoś takiego buntu, że jak to ja mam już nie śpiewać, bo ja też czułam, że tak, już nie za bardzo mi te tematy o lalkach i misiach leżały, bo to już się stawałam nastolatką, a z drugiej strony miałam co robić. Miałam szkołę muzyczną, popołudniowo chodziłam byłam w klasie fortepianu, miałam co robić i szczerze mówiąc tylko ta przerwa spowodowała, że miałam w tyle głowy, że ja na pewno do tego kiedyś wrócę, bo ja to kocham, ale jakby czułam, że to też mi jest potrzebne. I później nagrałam, mając 15 lat, kolędy, których do dzisiaj się wstydzę, bo to znaczy wiem, że ludzie bardzo je lubili, do tej pory lubią i czasami one nawet są w radio jeszcze puszczane. Najchętniej wkradła się do wszystkich domów i je pokasowała.
Dlaczego?
No bo strasznie tam śpiewam i te podkłady takie wtedy, to jest...
No lata 80.
Były dobre rzeczy w latach 80. też. Nie, to nie jest dobre, ale lubiane. Tak często bywa właśnie, prawda? Często bywa, że coś, co nie jest wcale kunsztem jakimś, okazuje się wielkim hitem. No w każdym razie ja tam miałam taki głos przejściowy, mając 15 lat. Tak śpiewałam jeszcze, jakieś maniery były. I to był jeszcze, to był falstart moim zdaniem. Ale powiedzmy, że to był projekt kolędy. I potem już na własną rękę, mając lat 17... Zaczęłam sama szukać muzyków, kolegów, moich rówieśników. Mój pierwszy gitarzysta to był nauczyciel gitary w moim liceum, który przyszedł i ja się zapisałam na te lekcje. I jakoś nie szło mi to granie tej gitarze i poszliśmy na pizzę. I wtedy mówię, że marzy mi się, żeby mieć swój zespół, żeby śpiewać. I tak się zaczęło. No, ale to właśnie wtedy na własną rękę, czyli 17 lat gdzieś.
A nauka śpiewu, czy był ktoś, czy do tej pory jest tak, że konsultujesz się z kimś, kto pomaga ci w prowadzeniu głosu, czy nie potrzebujesz tego?
Oczywiście, że potrzebuję. To jest tak jak sportowiec, zawsze takie trzecie oko, ktoś, kto jest obok, kto potrafi usłyszeć i się zna na rzeczy, jest potrzebny. Ja moje pierwsze lekcje śpiewu, miałam taki epizod nauki śpiewu u pani Darii Iwińskiej, już przepraszam, pani, która wykłada w PWST, Szkole Teatralnej w Warszawie. Tam pamiętam, mijałam się z Anią Jopek i Michałem Żebrowskim, ale to było, tych lekcji nie było dużo, ale ona pierwsze mi dała jakieś takie do głowy, mi włożyła ważną jedną myśl, że śpiewanie zaczyna się już w intencji, że dźwięk to nie jest nasz aparat, tylko to jest ta myśl i że trzeba ją włączyć. I to było bardzo cenne. Ale takich technicznych ćwiczeń nie miałam. Później, dopiero po latach, jak już miałam tutaj na koncie i płyty, i sukcesy, będąc już mamą 2-letniego mojego Jasia, pojechaliśmy z mężem do Los Angeles, do szkoły naszej wymarzonej Musicians.
Czyli 2002 rok, tak?
Tak, 2002 rok, przełom.
Musician Institute.
Tak, i to była przygoda naszego życia. Bo byliśmy kompletnie anonimowi, nikt nie wiedział, że mamy tutaj już takie jakieś swoje tak zwane kariery.
Ale to był też moment, kiedy podjęliście decyzję, że chcecie na nowo otworzyć kolejny rozdział w swojej drodze zawodowej muzycznej.
Tak, potrzebny nam był taki bodziec.
Odciąć się od popu mocnego.
To znaczy po prostu poszliśmy w stronę autorskich rzeczy, takich bez ograniczeń, żeby właśnie dać upuść swojej wyobraźni. Otworzyliśmy się bardzo, super. I tam też miałam lekcje śpiewu. Natomiast niektóre te lekcje śpiewu okazały się dla mnie zgubne.
Dlaczego?
Bo okazało się, tam chodziłam do kilku nauczycieli, każdy coś w swoją stronę. Ja jeszcze nie umiałam tego zweryfikować. I niektóre ćwiczenia okazało się, że wcale mi dobrze nie zrobiły, albo ja je źle wykonywałam. Nie wiem. ale dopiero po dłuższym czasie, jak miałam problemy jakieś z głosem tutaj w Polsce, to poszłam do Ireny Głowaty, wspaniałej pani.
Irena Głowaty?
Tak, tak, która, która w ogóle jest wokalistką operową, ale wysłała mnie do niej foniatra, która mi powiedziała, słuchaj, wiesz co, mi się wydaje, że chyba coś technicznie źle robisz, że sobie szkodzisz. No i rzeczywiście, no bo na tak zwanym talencie i młodości, jak się nie ma warsztatu, to się tak bardzo długo nie pojedzie, jak dochodzi zmęczenie i wszystko. Więc no ta technika i jakaś wiedza jest potrzebna.
Czyli praca z oddechem.
Tak, ale tak naprawdę teraz spotykam się raz na jakiś czas z Kasią Rościńską i pod jej okiem o tym śpiewaniu jeszcze inaczej myślę. Właśnie mniej myślę o tym oddechu, bardziej o tym, żeby po prostu nie usztywniać się, głos uwalniać. I też ma ona mnóstwo... Myślę, że to tak właśnie jest, jakby reasumując te wszystkie moje doświadczenia, że warto popróbować, potestować różnych nauczycieli, różne myśli i sposoby, żeby wyciągnąć coś dla siebie.
Zatrzymując się przy świecie jeszcze dziecięcym, czy też dla dzieci, posłuchajmy kompozycji Szukaj w snach z płyty o tym samym tytule. Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski. Płyta nagrodzona w tym roku Fryderykiem. Kompozycja Szukaj w snach z płyty o tym samym tytule. Natalia Kukulska jest razem z nami. Witam ponownie.
Witam ponownie. Mam nadzieję, że słuchacze nie przesnęli.
Nie, bo to jeszcze nie ta pora, za wcześnie. Po 17 to za wcześnie. To świąteczne wydanie, mnie się to podoba. Podróżujemy dalej po doświadczeniach twórczych, Natalio, twoich. Powiedziałaś o tym ostatnim, znaczy dla mnie akurat jakby o ten wątek też chciałam zapytać, o pobycie w Stanach. Co się stało po tym, kiedy wróciliście? Otworzyła się nowa droga.
Tak, otworzyła się nowa droga, bo zaczęliśmy pisać własne piosenki, zaczęliśmy nie bać się myśleć o piosenkach w sposób taki no, niesformatowany, czyli nie kierować się oczekiwaniami albo tym presją, że jakaś piosenka wcześniej odniosła sukces, więc może warto zrobić podobną. Tylko po prostu stwierdziliśmy, że teraz albo nigdy to jest nasz czas, żeby poeksperymentować, poszukać i rzeczywiście... Tak się zaczęło dziać. Ja się trochę przygotowywałam. To nie było tak już, bo ja nagrałam wtedy płytę Natalia Kukulska. To była płyta, która była ostatnią wydaną przez Universal, w którym wtedy byłam, wytwórnia Universal. I ta płyta już widać, że jest bardzo eklektyczna. Nawet tak patrzę sobie na okładkę tej płyty. Tam jest taki mój przyjaciel grafik Adam Żebrowski zrobił takie fajne połączenie zdjęć, że jest na mojej twarzy, jest druga postać, jakby jest portret i wyrywająca się jakby z ram jakaś taka czarna postać. I mi się wydaje, że to idealnie w ogóle oddaje to, co się działo wtedy w mojej głowie. I dopiero w 2007 roku powstała płyta Sexy Flexi, która już była no, bezkompromisowa, bym powiedziała wyluzowana. Jakby wyjściem było no, nie jakieś takie nasadzenie się, że robimy płytę, tylko zabawmy się, po prostu poszukajmy. Ja ją zrobiłam z Bartkiem Królikiem, Markiem Piotrowskim, czyli no, męską częścią jakby zespołu wtedy Sisters.
Tak jest. A ja tę płytę z kolei bardzo dobrze pamiętam, dlatego że to był czas, kiedy spotkałyśmy się w Złotych Przebojach. Dostałam od ciebie tę płytę i bardzo namiętnie ją wtedy słuchałam. I to ciekawe, bo ja wcześniej, oprócz tego, że znam twoje kompozycje ze stacji radiowych, to nie wsłuchiwałam się, a ta płyta chodziła ze mną bardzo długo. I myślę, że też dlatego, że ona była bardzo taneczna i miała w sobie też taką fajną zadziorność funky.
Tak, ona właśnie była bardziej funkowa i do tej pory śpiewam na koncertach piosenki, które z niej, czy Sexy Flexi, czy właśnie pół na pół, które zawsze jest takim momentem na koncercie niezwykle integracyjnym. Dużo, dużo dobrego, a przede wszystkim, co jest dla mnie ważne, bardzo się wiele nauczyłam o pracy w studio. To znaczy, to było zupełnie inne podejście. Oczywiście nie mówię, że wcześniejsze było złe, bo wcześniej pracowałam też z świetnymi ludźmi, z Wojtkiem Olszakiem, z Piotrkiem Siejką, ale to było takie inne podejście do piosenki, takie właśnie bardzo twórcze i kolektywne.
To zatrzymajmy się przy procesie twórczym. Zastanawiam się, co ciebie jako artystę ładuje, bo w wielu wywiadach jest tak, że opowiadasz o swojej twórczości, ale bardzo mało jest tak naprawdę ciebie samej, czyli tego, co ciebie buduje. Bo oprócz tego, że jesteś i wokalistką, autorką tekstów i też komponujesz, to mnie bardzo ciekawi na przykład, po jakie książki sięgasz. Czy na przykład lubisz malarstwo? Mhm. Czy chodzisz do galerii? Czy masz czas? Czy masz czas w ogóle na, może to niewłaściwe słowo, ale konsumpcję kultury? A ponieważ mieszkamy w Warszawie, to pretekstów jest całkiem
sporo. Jest wiele, tak. Myślę, że to jest niezwykle istotne. Ja oczywiście czasami o tym opowiadam. Często nawet się dzielę, co na mnie zrobiło jakieś wrażenie i mnie zainspirowało albo wpłynęło na mnie. Uważam, że to jest niezwykle ważne, żeby chodzić jakby do tych świątyń kultury, żeby z tego czerpać. I często właśnie mając takie zabiegane życie, czasami z moim mężem mówimy, że warto, chodźmy do teatru, no, pójdźmy gdzieś, coś przeżyjmy, później się nie chce, bo człowiek jest tak zmęczony po tym, jak sam jest trochę dawcą, a poza tym jeszcze życie rodzinne, przygotowania, ale jak już się uda wybrać, to jest to naprawdę wręcz fizyczne odczucie, że to było nam bardzo potrzebne. Po prostu to jest nasza karma. W związku z tym jak najbardziej. No, często przyznam, że wakacyjnie, jeśli chodzi o kulturę, tak, korzystam na przykład jak wyjeżdżam właśnie często do Hiszpanii, to tam odwiedzam muzea. Byłam ostatnio w muzeum, co mnie bardzo zdziwiło. Nasi przyjaciele nas zaciągnęli do Muzeum Sztuki Socrealistycznej. Ja mówię, Boże, to będzie coś strasznego, nuda.
A po prostu, Hiszpanii?
Tak, tak, bo tam jest bardzo dużo Rosjan. Tam jest duży napływ tego wschodu. No i jest fantastyczne muzeum.
Gdzie?
Niedaleko Malagi, pod Malagą. W zasadzie już prawie w Maladze. I poszłam do tego muzeum taka nastawiona, Boże, gdzie wy mnie ciągniecie? A byłam zafascynowana tą sztuką tak naprawdę, jakie rzeczy tam zobaczyłam. Tam też jest oczywiście w Maladze no, wspaniałe muzeum Picassa i też już byłam w nim dwukrotnie.
No jest też w Barcelonie, jeśli chodzi o Picassa, bardzo ładna, duża kolekcja w pałacu.
Tak, ale no Malaga w ogóle jest takim miastem Picasso i jest no, bardzo kultywowane tam jego
Natalia, postać. A literatura? Też mnie taki wątek ciekawi, ponieważ sama piszesz teksty, piosenek i w jakim sensie pisanie tego rodzaju jest dotykaniem świata poetyckiego?
Tak.
Zastanawiam się, na ile ty też jakby łączy ci się to i czy jest tak, że pisząc utwory do piosenek, zostawiasz sobie też taką pulę utworów, które uważasz, że one jakby do tego świata muzycznego nie wejdą, ale zostają gdzieś w twoich zeszytach jako wiersze po prostu.
Nie. Ja nie piszę wierszy. Nigdy nie szło to w tę stronę, że zaczynałam pisać wiersza, do nich muzyka. Zawsze emocje, które płyną z muzyki, są dla mnie inspiracją do napisania. I przyznam szczerze, że jak jest taki okres właśnie tworzenia, pisania, to jestem obstawiona tomikami różnymi poezji.
A twój ulubiony?
No, Wisława Szymborska.
Okay.
Kocham tę poetkę i jakoś jest mi najbliższa, dotyka. Po prostu to jest, dotyka wszystkiego, co jest to bardzo moje po prostu. Natomiast no jest oczywiście, jest jeszcze wielu innych. Ja też na przykład ostatnio zanurzyłam się, jeśli chodzi o autorów piszących piosenki, na przykład w teksty Jonasza Kofty, który uważam, bo wiadomo, mamy bardzo docenionego Młynarskiego, Osiecką. Uważam, że Jonasz Kofta jest cały czas niedocenionym autorem, a pisał no, dla mnie genialne teksty piosenek
i
wiersze.
No to następna płyta, no tak, już wiadomo o czym będzie.
Nie, ale wracając, kończąc temat, ja jakby tak, jeśli chodzi o czytanie, to mam taki okres rzeczywiście nasycenia, kiedy rzeczywiście do tej poezji częściej wracam. Ale ona jest też mi niezwykle potrzebna. Ja zresztą kochałam ją, zaszczepiła mi się ona już w liceum. Studiowałam filozofię, więc też lubię taką literaturę, uwielbiam Gombrowicza, wracam często do dzienników, które są bardzo grube, ale zawsze mam tę książkę jakoś pod orędziu, żeby do niej wracać. I oczywiście co chwilę coś jest, coś polecanego. Akurat teraz sięgnęłam może za modą po życiorys Michelle Obamy. Nie wiem, co mnie sprowokowało.
No jakie wrażenie?
Zaczęłam czytać. Na razie jestem na etapie jej szkoły, ale fascynuje mnie ta postać. Czuję, że to jest bardzo silna kobieta, która miała olbrzymi wpływ na to, co się wydarzyło. Taki właśnie, może nie bezpośredni, ale wcale nie mniej ważny.
Posłuchamy teraz kompozycji. Witaj mi, Natalio. To jest kompozycja twojej mamy?
To jest kompozycja mojego taty, ale śpiewała ją moja mama.
W tym zaczęcie.
Tak, z repertuaru mojej mamy. I to jest pierwsza płyta mojej mamy, pierwsza solowa płyta, na której się pojawiła ta piosenka. Ja tylko wytłumaczę się, dlaczego ja sięgnęłam, bo ja rzeczywiście często mówię o tym, że ja już nie śpiewam piosenek mamy, oddaję to innym. Nawet zaraz pewno będziemy mówić o koncercie Życia Mała Garść, gdzie też właśnie ja nie śpiewam, a inni soliści. Ale w wypadku tej piosenki to była taka historia, że zadzwonił do mnie Andrzej Kuryło, autor tekstu, i poprosił, bo kiedyś na koncercie poświęconym mojej mamie zaśpiewałam jedną zwrotkę i refren tej piosenki z akompaniamentem mojego taty na pianinie. I Andrzej mówi: słuchaj, ja robię taką płytę jubileuszową. Bardzo byłoby fajnie, gdybyś nagrała całą wersję. Czy możesz? Bo tam jest tylko zwrotka, refren. Ja mówię: no dobrze, postaram się. I myślałam, że zrobię to dość klasycznie, że rzeczywiście z fortepianem. Ale ponieważ oddałam to w ręce mojego kolegi Archiego, Archie Szewski, po prostu wyszło mu coś, no, moim zdaniem, nowa jakość.
Absolutna nowość. Witaj mi, Natalia Kukulska. Kompozycja Witaj mi z repertuaru Anny Janter, wykonanie Natalii Kukulskiej, nowość. Natalio, przygotowujesz się do wyjątkowego dla ciebie koncertu 26 maja, Torwar. Koncert Życie Mała Garść, dedykowany koncert twoim rodzicom.
Tak, właśnie tak udało się połączyć tutaj dwie rzeczy, ponieważ na koncercie można usłyszeć utwory zarówno z repertuaru mojej mamy, napisane przez mojego tatę, ale przez różnych innych kompozytorów, jak i te, które mój tata pisał dla mojej mamy, ale też dla innych wykonawców. Więc nie był to łatwy wybór. Tego wyboru utworów dokonałam już w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy odbył się koncert Życie Mała Garść podczas tak zwanego trzeciego dnia w Sopocie, w Opolu, przepraszam. Nie było transmisji na żywo, to była retransmisja po jakimś czasie, ale koncert był przepiękny i wywołał olbrzymie wzruszenie i odzew publiczności był niesamowity, bardzo emocjonalny. I też bardzo piękny muzycznie. Aranżację piosenek na nowo zrobił Adam Sztaba. Zresztą tam mieliśmy polską orkiestrę radiową, oprócz orkiestry Adama Sztaby. Wszystko było pod jego batutą. No i solistów wspaniałych. Teraz na Torwarze też będzie orkiestra. Tym razem Polska Orkiestra Filmowa. Będzie orkiestra Adama Sztaby, będzie Adam. I troszeczkę się zmienił skład solistów, to może powiem. Pojawiła się na przykład z nowych osób w koncercie Kaja. Jest Kaja, Daria Zawiałow, Kasia Groniec, Dorota Miśkiewicz. A grono męskie to Kuba Badach, Igor Herbut i Marek Piekarczyk. I każdy z nich zaśpiewa po dwa utwory. Będzie też duet, nie zdradzę jeszcze jaki. Ale... przyznam, że nie bardzo czekam na ten koncert, bo ten koncert to jest uczta i muzyczna. Mogę tak śmiało mówić, bo ja tam nie występuję, więc nie jest to jakieś nadużycie i chwalenie się. Jest to uczta muzyczna i też wielka taka dawka emocji.
A zanim posłuchamy kompozycji w wykonaniu Katarzyny Groniec, Tylko mnie poproś do tańca z aranżacją, tak jak powiedziałaś, Adama Sztaby, chciałabym zapytać o twoją mamę, bo kiedy mama zginęła, miałaś 4 lata, tak?
Tak.
To był rok 80. I pamiętam, tak jak rozmawiałyśmy, że dziecko w tym wieku niewiele pamięta, więc te obrazy są pewnie bardzo za mgłą. Mhm. Raczej to jest właśnie pytanie, czy bazowanie na zdjęciach, na opowieściach, jak ta historia, jakby obraz mamy był budowany przez kolejne lata twojej młodości?
No, pomimo jej krótkiego życia dużo zostawiła po sobie, takiej spuścizny, no, i repertuarowej, piosenek nagranych, bardzo dużo w tym swoim młodym wieku i życiu zdążyła zrobić. Była bardzo widać pracowita i płodna.
I miała znakomitego partnera, który ją w tym wspierał.
Tak, tak. Sporo piosenek i tych wielkich przebojów jest mojego taty, ale widać, że moja mama miała też taką drogę. Cały czas był progres. W zasadzie niestety odeszła w momencie, kiedy zaczęły się też dziać zmiany w jej życiu takim artystycznym, kiedy widać, że czegoś poszukiwała, zaczęła nowe współprace, na przykład z Budką Suflera. Stąd piosenka Nic nie może wiecznie trwać, właśnie kompozycja Romualda Lipki. Ale ogólnie co mi zostało? Ja sama nie wiem, co pamiętam, a co jakby udało mi się dokleić do tego obrazu z opowiadań. Między innymi koncert Życia Mała Garść był dla mnie taką podróżą, bo ja do tego koncertu spotkałam się z kilkunastoma osobami związanymi blisko z moimi rodzicami. To były osoby też związane ze światem show biznesu, ze światem kultury, takimi jak na przykład Wojtek Mann, Janusz Weiss, Maria Szabłowska, kto tam, no sporo
też. Ale są też nieznane
ale
osoby.
Ale są też nieznane mhm. i ja właśnie zależało mi na tym, bo te nieznane osoby to jest takie świadectwo prawdy, że to byli ludzie z krwi i kości, że to nie były gwiazdy, tylko to byli ludzie, którzy mieli no, swoje emocje, swoje zaplecze, o którym też opowiadają, bo każda piosenka poprzedzana jest właśnie wspomnieniami. Dużo fajnych historii opowiedział Zbyszek Hołdys, ale też właśnie ludzie tak zwani nieznani, którzy opowiadają i dlatego powiedziałam, że koncert jest pełen emocji, bo te historie łączą się później w taką, no właśnie w życie małą garść. Także oprócz muzyki jest tam no sporo człowieka i życia i prawdy.
I jeszcze jedna ważna kobieta twojego życia, babcia. Jak wspominasz babcię, to co jest takim najmocniejszym obrazem związanym z jej osobą?
Babcia cały czas jakby w moim życiu gra, to znaczy chociaż jej nie ma, to tyle jakby mi dała, że mam wrażenie, że cały czas ona rozdaje karty, bo bardzo miała duży wpływ na mnie, na moje wychowanie. Była osobą taką niezwykle poukładaną i wymagającą. W związku z tym ja od siebie bardzo dużo wymagam, również dlatego, że ona ode mnie dużo wymagała.
Ale już trochę odpuściła chyba.
Wiesz co, odpuściłam, ale widzę, że robię to samo moim dzieciom. To znaczy, odzywa się we mnie babcia w tych... Wiesz, no to są wzorce,
Tak,
one tak naturalnie...
To kalki, które kopiujemy.
One tak naturalnie przechodzą. Także jestem też jej oczywiście bardzo wdzięczna, bo poświęciła mi całe swoje życie. No i oczywiście tak, w momencie takim, kiedy już nie ma i babci, i taty, no, musiałam się stać taką osobą bardziej no, samodzielną, co wcale nie jest łatwo. Dorosłość jest ogólnie przereklamowana, drodzy państwo.
Ale też jest piękna, no bez przesady.
Oczywiście wolność, jakiś rodzaj...
Niezależność, droga, twórcza, spełnianie marzeń.
Pozorne te wszystkie rzeczy trochę, ale...
A jak fantastycznie być rodzicem przecież, jesteś mamą trójki dzieci. To najmłodszy
życie
ma
jest bardzo, bardzo poskładane. Jakby nie jestem typem, w ogóle nie jestem typem malkontentki i narzekającej i nie mam prawa. Wiele w życiu moim rzeczy było bardzo trudnych. Mam też co doceniać i bardzo to doceniam. Staram się właśnie widzieć te dobre strony i myśleć pozytywnie. Ja w ogóle bardzo łatwo się regeneruję. I z takich upadków często się... To jest taka dobra cecha. Taka właśnie mówię o sobie, że Wańka Wstańka.
Proszę bardzo. Natalia tak. Kukulska.
Moje drugie imię.
Posłuchajmy w takim razie Katarzyny Graniec. Tylko mnie poprosić do tańca. Katarzyna Graniec i inne znakomite osoby polskiej sceny będą państwo mogli zobaczyć na Torwarze 26 maja w Dniu Mamy. Ta data jest nieprzypadkowa.
Nieprzypadkowa. Jeszcze dodam, że dzień wcześniej, 25, mój tata obchodziłby 75 urodziny, więc dla mnie to jest rzeczywiście taki dzień
święta. Dla Natalii będzie piękny czas, chociaż sama Natalia Kukulska nie pojawi się na scenie. Taka niespodzianka.
Nie wystąpię, tak. Nie wystąpię, ale będę tam oczywiście razem z publicznością.
Posłuchajmy. Katarzyna Graniec. Katarzyna Graniec, tylko mnie poproś do tańca. Natalio, to jest kompozycja, tak jak powiedziałyśmy przed tym utworem, którą państwo koncertowo usłyszą na Torwarze w czasie koncertu 26 maja. Koncert pod tytułem Życia mała garść. W jaki sposób kompozycję dobrałaś? No bo przecież repertuar mamy jest bardzo szeroki. Czy kluczem były te najbardziej znane, czy miks tego, co znane i nieznane?
Jeszcze dodam właśnie, że oprócz repertuaru mojej mamy są też piosenki mojego taty, które nie są dla mojej mamy i na przykład właśnie ciekawostką tutaj w doborze było jest to, że znajdzie się kilka utworów wcale nie tak bardzo znanych i na przykład na koncercie Życie mała garść właśnie w Opolu takim utworem, taką perełką, która wywołała wielki aplauz, a wcale nie jest znanym utworem, jest piosenka, którą wykonywał Czesław Mozil na tym koncercie i to jest piosenka pod tytułem Jestem zmęczony, właśnie ze słowami Jonasza Kofty. Mój tata napisał kiedyś musical Wielki Świat, który był w Teatrze Muzycznym w Gdyni wystawiany i to jest kompozycja stamtąd, więc zdarzyło mi się, że tak powiem, sięgnąć do takich utworów mniej znanych. Oczywiście dominują te znane, poza tym no, większość z nich była znana, trudno o nieznane już dzisiaj, co jest zresztą wspaniałe, że jest ich tak wiele i że tak ludzie je pamiętają.
I że cały czas poruszają serca.
Tak, poruszają
przecież
serca.
Mamy aktualnie
one się
tak
nie zestarzały.
Dużo muzyki dookoła siebie, bardzo różnej muzyki. Natalio, jesteśmy w szczególnym czasie, bo świątecznym.
Tak.
Dla ciebie święta to dzień, czy to w ogóle okres inny niż zwykle?
Zawsze jest to jakieś zatrzymanie, ponieważ no, wszystko się zatrzymuje wokół nas, ten świat pędzący, sklepy pozamykane, nigdzie nie ma żadnych jakichś takich zawodowych, no niektórzy muszą pracować oczywiście, ale zawsze chyba jednak mogę powiedzieć, że to jest czas rodzinny. To jest czas, kiedy jesteśmy no, w składzie rodzinnym, czasami w różnych miejscach, bo często w domu naszym, czasami wyjeżdżamy do Hiszpanii, bo tam uwielbiamy Semana Santa, czyli tak zwany ten święty tydzień z tymi procesjami. W ogóle zupełnie inny też jest klimat wtedy tam. Ale no, rzeczywiście jest coś takiego, że przywiązujemy większą wagę do tych świąt Bożego Narodzenia, a na pewno ta warstwa komercyjna wtedy jest taka bardziej dosadna i widoczna. A w tych świętach tego nie ma, więc może i dobrze, może i bardziej jakby... Myślę, że niezależnie, czy jesteśmy katolikami, czy jesteśmy chrześcijanami, historia i sedno tych świąt jest taką lekcją chyba dla każdego, która może sprowadzić coś dobrego. I myślę, że warto do niej choć na chwilę wrócić, właśnie chociażby od święta.
A malowanie pisanek jest aktywne u was w rodzinie?
No jasne. No, to bardzo różne są doświadczenia, metody. Teraz jak mam małą Laurkę dwuletnią, to... To już kolorowo było, ale tak, zawsze jest, każdy musi, że tak powiem,
coś zrobić.
Zrobić jedno jajo.
Natalio, a ty jako kobieta w domu, mama, bo rozmawiamy o twojej aktywności artystycznej, natomiast ty oczywiście jako mama, no też uczestniczysz w tym, co domowe, czyli przygotowujesz dzieci do szkoły, wysyłasz, gotujesz, pieczesz ciasta pewnie na święta, więc ten harmider taki przedświąteczny, okołoświąteczny jest obecny. Jak ty się czujesz w kuchni?
Uwielbiam ten czas, tylko nie lubię, jak on jest, jak mam głowę zaprzątniętą jakimiś zawodowymi sprawami. A zazwyczaj tak jest. W związku z tym często to wygląda tak, że tu coś gotuję, tu gdzieś biegam, tu coś odpowiadam na maile, tu telefon. I tego nie lubię. Natomiast sam proces tworzenia, bycia w domu mi sprawia wielką satysfakcję i uważam, że może być niezwykle kreatywny. I zawsze tak podchodzę do tego, bo też w tych właśnie prostych rzeczach codziennych jest radość.
A czy masz swoją ulubioną potrawę? Tak w ogóle już poza świętami. Nie chodzi o mazurki, baby. Tylko po prostu coś, co jest zdaniem popisowym. Przychodzą znajomi,
tak,
a Natalia przygotowała, nie wiem, spaghetti jakieś.
Bardzo, bardzo zmienne. Ostatnio robię, przyznam szczerze, świetny hummus. Robię też rzeczy różne eksperymentalne. Zawsze hitem jest chleb, który piekę, więc właśnie czekać pasta z awokado. Uwielbiam robić sałatki, warzywa różne, ale zdarzyło mi się i zrobić dobrego strogonowa, zupę tajską. Naprawdę,
proszę bardzo.
Niestety trafiłaś po prostu. Mogłam o jedzeniu godzinami.
A ciasta? W takim razie budzić,
a tutaj właśnie cię zaskoczę. Tu jest, to jest moja pięta. Nie, to tu jest źle. Nie potrafię. Na szybko potrafię zrobić owoce pod kruszonką, ale na przykład w ciastach zaczęła się specjalizować moja 14-letnia córka, która właśnie zaskakuje mnie i robi jakieś bardzo fajne, zdrowe, na przykład ostatnio zrobiła, wiesz co, to było bardzo ciekawe, ptasie mleczko w środku z chia, z jakimiś, no w ogóle takie jakieś eko, bio i wszystko mające.
Proszę bardzo, tak. Wspaniale, brawa. To a propos dzieci, wysłałaś dzieci do szkoły muzycznej. Dlaczego muzyka jest ważna? Bo też wyrosłaś w muzyce, to jest dla ciebie jakby naturalna rzecz, ale myślę, że z muzyką i wysyłaniem dzieci do szkół muzycznych różnie bywa. Niektórzy mają po prostu taką ambicję, że to prestiż, że to dobrze, że powinno się, a niektórzy wręcz odwrotnie, nie rozumiejąc tego w ogóle, po co jest muzyka, już nie mówiąc o lekcjach muzyki w szkole. Co muzyka daje dzieciom, tak jak obserwujesz swoje dzieci?
No, w przypadku mojego syna to dała mu, wydaje mi się, szansę na wspaniałe życie ze swoją pasją. I to też nie było tak hop, prawda? To nie było pstryknięcie.
To jest najstarszy syn,
słuchaj,
tak?
Pstrykam. O, tak, to jest najstarszy syn, który właśnie teraz maturę. Ma maturę przed nim, za chwil parę. Natomiast o co mu to dało? Dało mu to, zaskoczyło to, wiedzieliśmy, że jest utalentowany, że jest muzykalny, ale zaskoczyło mu to w ostatniej klasie szkoły podstawowej, w klasie fortepianu. I po prostu zaskoczyło do tego stopnia, że stało się jego no, obsesją, pasją. Nie mogliśmy go odciągnąć. Wracał ze szkoły późno, jeszcze siadał do pienia, więc cieszę się, że po prostu złapał bakcyla, bo jest szczęśliwy dzięki temu.
I gra na perkusji też,
gra
tak?
Na perkusji, tak. Na pianinie komponuje. W ogóle muzyka pochłonęła go kompletnie. Natomiast co daje, bo moja córka też jest w szkole muzycznej, znaczy skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia, teraz idzie do drugiego stopnia. Przede wszystkim daje bardzo, niezwykle rozwija. No, muzyka jest językiem emocji. Można w ten sposób naprawdę bardzo odreagować rzeczywistość. Otwiera horyzonty. No,
pracują obie półkule.
Tak, tak. Oczywiście gra na instrumencie, tak, dodatkowo.
Koordynacja ruchu.
Jakiś rodzaj cierpliwości, pokory. No jest to zajęcie, które na pewno warto, nawet jeżeli dziecko nie ma w sobie tej muzykalności, to otwierać mu jakieś drzwi do dostępu do muzyki.
Czyli rekomendujesz na 1000%?
Rekomenduję, oczywiście.
Czego słucha Natalia Kukulska aktualnie dla przyjemności swojej?
O, teraz właśnie znam w samochodzie, czego słuchałam. Syna podwoziłam do szkoły i chyba albo to był Jacob Collier, albo...
O, wspaniale.
Tak, bo w ogóle teraz mój mąż się przygotowuje do koncertu w Filharmonii Szczecińskiej, która jest 27 maja, czyli dzień po koncercie Życia Mała Garść. Też tam się wybieram. Właśnie będzie fantastyczny...
Jacob Collier?
Tak, Jacob Collier.
Oj.
No i tak, i mój mąż właśnie będzie miał przyjemność z nim zagrać.
Ale wspaniale.
Będzie też Jules, będzie, czyli główny dyrygent Metropole Orchestra. I no tak, jakich rzeczy ja słucham? Bo to takie pytanie było, bo teraz sobie skojarzyłam, czego w samochodzie słuchałam, ale bardzo różnorodnej muzyki. Od muzyki filmowej i soundtracków i muzyki klasycznej, poprzez jazz, poprzez muzykę soulową, elektroniczną. Cały czas sobie czegoś dobieram, zmieniam to w zależności od nastroju i szukam rzeczy nowych, bo nie należę do tego typu osób, które mówią, a w muzyce już wszystko było. Owszem, było, ale wrażliwość ludzka cały czas nas może zaskoczyć i w tym jest jeszcze nadzieja dla nowych, fantastycznych rzeczy i artystów.
Tak, i życzymy Państwu świątecznie nie tylko pięknych podróży muzycznych, a na zakończenie Halo tu Ziemia.
Czyli obudźmy się, wracajmy na Ziemię. Ja życzę Państwu, żeby potrafili się od Ziemi oderwać. Muzyka właśnie jest również tym. No a piosenka Halo tu Ziemia opowiada, że no nie wszystko od nas jest zależne.
Tak, chociaż możemy małymi krokami i małymi rzeczami też zmieniać rzeczywistość.
I zdecydowanie warto to robić.
Natalia Kukulska była naszym gościem. Mnie się to podoba w świątecznym wydaniu. Bardzo dziękuję, Natalia.
Bardzo dziękuję. Mnie się to podobało i Państwu jeszcze życzę w chwili wytchnienia dzisiejszego popołudnia przynajmniej.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.